przy gorącym stole.
Żeby z realizatorem się połączyć. Halo, halo, czy my jesteśmy na antenie w takim razie? Jarek Pachczyński kiwa głową, a ja jeszcze, proszę Państwa, wydzwaniałem naszych gości, dojeżdżają do Warszawy dziś. Ostatni dzień takiego spokoju. Jutro politycy od rana w Sejmie będą debatować nad przede wszystkim specustawami przygotowanymi na okoliczność agresji rosyjskiej na Ukrainę. No i uchodźców, których liczba przekroczyła w Polsce magiczną liczbę miliona osób. Tylu uchodźców z Ukrainy od początku rosyjskiej agresji, czyli 12 dzień, przedostało się do naszego kraju. To jest olbrzymia liczba, olbrzymie wyzwanie, ale też olbrzymie serce okazywane przez nas wszystkich. Dziś rano zadawałam pytanie, czy na naszych oczach zakończył się okres pokoju w Europie. Być może to pytanie padnie również i dzisiaj, ale ja chciałbym bardziej mimo wszystko skupić się na rzeczach troszeczkę dalekosiężnych, bo o tym, co się dzieje tu na bieżąco, informujemy my, informują wszystkie inne media, no ale jakieś wnioski musimy zacząć powoli wysnuwać z tych dalszych sytuacji. W naszym studiu nie ma dzisiaj gości, tak jak powiedziałem, Sejm od jutra rana debatuje, ale są przy telefonie z nami posłanki, jest Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór, witam serdecznie naszych słuchaczy, witam pana redaktora.
I mam nadzieję, że dojechała już do Warszawy posłanka Jadwiga Emilewicz, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór, pani poseł, dobry wieczór państwu.
Pani jest już na Warszawie Centralnej, tak jak pani zapowiadała.
Tak, wysiedliśmy zresztą z półtora godzinnym opóźnieniem, pociąg dojechał z Poznania. Dzisiaj, kiedy wiemy o tym, pociągi pełne obywateli Ukrainy i w jedną stronę, i w drugą.
To trochę taka obserwacja uczestnicząca z pani strony, można powiedzieć, bo pani teraz widzi dokładnie, co się dzieje na bieżąco.
No, widzę od kilku dni, wczoraj starałam się też pomagać w Warszawie Centralnej, dzisiaj w punkcie zbiórki w Poznaniu parę godzin przed moimi współpracownikami wspieraliśmy harcerzy. Naprawdę wszystkie ręce są dzisiaj potrzebne i tych rąk jest mnóstwo. To też trzeba powiedzieć, że jesteśmy narodem gorącym.
Tak jak możemy niekiedy kręcić nosem, to w takich sytuacjach chyba trudno rzeczywiście w jakikolwiek sposób nas pobić.
Myślę, że oby ten czas takiego zjednoczenia wokół sprawy trwał długo, bo wiemy, że ta trudna sytuacja nie skończy się w tydzień, najbliższy weekend, ona będzie trwać, a ten milion uchodźców, o których pan wspomniał na początku, będzie z nami na pewno i być może to nie koniec jeszcze, prawda?
To może nie być koniec, dokładnie tak.
Spodziewać się około 5 milionów osób.
Mam nadzieję, że pani wybaczą mi, że trochę ten taki nastrój, no na pewno takiego dobra, które w tym źle się dzieje, no bo mamy sytuację agresji, no ale możemy okazać nasze serce. To zawsze jest w tym wszystkim jakiś element nadziei. Troszeczkę zburzę, w tym sensie, że pytania, które w tej chwili mam tak naprawdę, które we mnie są, dotyczą tego, jak można powstrzymać tę bieżącą, coraz bardziej agresywną postawę tych ludzi, którym Putin wydaje rozkazy. Myślę o coraz bardziej brutalnych atakach na cywili. Pojawiają się informacje, o tym mówi Wołodymyr Zełański, prezydent Ukrainy, że konieczny jest absolutny bojkot rosyjskiego eksportu. Rezygnacja z ropy i gazu ziemnego z Rosji. Z drugiej strony mamy polityków głównie europejskich, którzy mówią, że nie jest to możliwe z dnia na dzień. No i proszę, pani posłanek, mam pytanie w takim razie kluczowe. Czy my powinniśmy zacisnąć zęby i po prostu całkowicie odciąć się z dnia na dzień dosłownie od rosyjskiego eksportu gazu, węgla i innych surowców, którymi Władimir Putin od lat, można powiedzieć, Zachód omotał? Pani poseł Paulina Hennig-Kloska.
Może jednak jeszcze tak w duchu chciałam wstępu.
Proszę.
Chciałam podziękować wszystkim wolontariuszom. My z 25 tysięcy wolontariuszy Polski 2050, ale też innych organizacji pozarządowych. Bardzo wielu pracuje na granicy, na dworcu zachodnim, gdzie w zasadzie zorganizowaliśmy ruch, ale także na innych dworcach, innych miejscach, na różnych zbiórkach. I ja tym wszystkim osobom chciałam bardzo serdecznie podziękować, bo te ostatnie 11 dni udało się zrobić naprawdę fenomenalne rzeczy.
niezwykle ważne, za które Ukraińcy są nam naprawdę wdzięczni, choć czują na pewno i lęki, niepokój, i rozgoryczenie i to wszystko, co w naturalny sposób im towarzyszy. Natomiast no, tu nie wiem, czy dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, czas oddolny, zryw społeczny zamienić na system i o tym, mam nadzieję, w tym tygodniu w Sejmie będziemy mówić, bo potrzeb jest bardzo wiele, bo będzie coraz trudniej w taki sposób oddolny ten ruch, wielki ruch migrancki, największy od II wojny światowej, obsłużyć w taki sposób, jaki dziś to robimy. Ale to może o pomocy humanitarnej później, natomiast teraz już odpowiadając i skupiając się na pana redaktora pytaniu. No, musimy być świadomi, bo nikt o tym, znaczy wszyscy o tym chyba wiemy, ale jakby głośno to nie było wypowiadane, że blisko 40% budżetu, dokładnie chyba 36% Federacji Rosyjskiej, to przychody ze sprzedaży ropy i gazu. W 2021 to było ponad 120 miliardów dolarów. To są pieniądze po prostu, za które Putin kupuje sprzęt wojskowy, wyposażenie dla wojska, czołgi, które dzisiaj wjeżdżają do ukraińskich miast, samoloty, które je bombardują, zabijając ludność cywilną, atakując infrastrukturę cywilną, żłobki, przedszkola, szpitale. Łamie tym przy użyciu tego sprzętu wszystkie konwencje, używa broni niekonwencjonalnej, która jest zabroniona. No wiemy, że jakby to wszystko wiemy. I teraz no my, kupując ropę i gaz każdego dnia od Rosji, po prostu finansujemy kolejne zbrojenia. Co z tego, że zatrzymamy część majątku Banku Centralnego Rosji, mrożąc ten majątek na kontach zagranicznych banków komercyjnych, a skoro będziemy dalej pchać pieniądze do kieszeni Putina...
Albo na przykład Gazprombanku czy Cyberbanku, które nadal nie są wyłączone z systemu przepływów międzynarodowych SWIFT.
To ja zaapelowałam do pana premiera Morawieckiego, by twardo stał na stanowisku. Jako były bankowiec mam pełną świadomość, że nie zablokowanie tych dwóch banków w systemie SWIFT sprawia, że cała sankcja SWIFTowa robi się bezwzględna i w gruncie rzeczy każdy prowadzący biznes w Rosji może otworzyć konto w tym banku i dzielować z całym światem, rozliczając się. No oczywiście tu podchodzą pod to oczywiście sankcje gospodarcze, czyli wycofywanie się poszczególnych firm, marek, w ogóle z robienia transakcji. Więc dotykamy również tego tematu ropy i gazu. I tak, ja mówię bezwzględnie nie, to jest trudne. To jest trudne na polskim, w różnych obszarach łatwiejsze. No jeżeli chodzi o gaz, my względnie jesteśmy przygotowani do odejścia od rosyjskiego gazu. Dzisiaj mniej więcej 50% zapotrzebowania to gaz rosyjski, ale jesteśmy w stanie to zastąpić tym, co może być przyjęte przez gazoport i...
Baltic Pipe też, prawda?
Dokładnie. I tu rząd musi jak tylko się da przyspieszyć zakończenie tej inwestycji. Ona na następną zimę, pani minister pewnie potwierdzi, miała być gotowa. Jeżeli chodzi o węgiel, to my w małym zakresie importujemy. Głównie fakt faktem biedniejsze rodziny, mniej zamożne z niego korzystają, ale jesteśmy w stanie też na następną zimę, ta się już prawie kończy. Co jest na rynku, to zejdzie, natomiast na następną zimę jesteśmy w stanie, bo my tam z 60 ponad chyba 2 milionów ton węgla kamiennego, niecałe 10 milionów stanowi import z Rosji i jest czym to zastąpić. Natomiast największy problem mamy z ropą i ja powiem szczerze, że w ramach własnego bojkotu również co zwykle w niedzielę, jak musiałam być w stolicy, to jeździłam samochodem, pojechałam wczoraj do stolicy pociągiem, straciłam całą niedzielę, wyjechałam o 9 rano, wróciłam o 22, po 22 do domu, ale jak tylko będę mogła, nie będę nic samochodem, dopóki nasze rafinerie będą przetwarzać, a to jest głównie przetwarzana ropa z Rosji. No i tu mamy największy problem, bo to wymaga nakładów inwestycyjnych, ponieważ nasze rafinerie są dostosowane właśnie głównie do tej ropy płynącej z Rosji. Będę na pewno na najbliższej Komisji Aktywów Państwowych pytać o ten wątek i zresztą lada godzina interpelacja w tej sprawie, to pan minister zamierza z tym zrobić w ramach nadzoru.
Mówimy o ropie cały czas rosyjskim i ropie tak. importowanej z Rosji. No to jest...
Jakie decyzje i działania podjąć?
To ja zapytam w takim razie panią minister Jadwigę Emilewicz. Pani minister, czy pani słyszała na przykład wypowiedź Olafa Scholza, który też w tym duchu mówił, że możemy pracować, myśleć, ale tego nie da się zrobić z dnia na dzień, no i to
my
trochę musi potrwać.
Panie redaktorze, pani poseł pewnie się z tym zgodzi, tak sądzę, że mamy z pewnym przewrotem kopernikańskim w zakresie polityki energetycznej Unii Europejskiej.
Będę o to pytał też
i
na pewno.
Te zmiany, które zaszły w ciągu minionego weekendu tak naprawdę, czyli tak naprawdę w jeden wieczór pożegnanie się z kilkunastoletnią, skrupulatnie budowaną polityką Angeli Merkel przez Olafa Scholza, który mówi o przyspieszeniu oczywiście transformacji w stronę OZE, ale przy absolutnym uniezależnieniu się, potępienie Nord Stream 2, zerwanie de facto tego projektu. I ten paradoks oczywiście historii polega na tym, że minister środowiska Ann Burbeck, która Partia Zielonych, która mówi, że no dobrze, ale nie możemy zerwać tego kontraktu, bo nam ten gaz jest potrzebny. To też są takie ciekawe listy.
Takie smaczki, ale to dla nas chyba interesujących się trochę tak
bardzo,
głębiej polityką.
Natomiast, ale z całą pewnością, jasna deklaracja Niemiec, zrywamy z uzależnieniem od surowców rosyjskich. Bardzo mocne deklaracje wielu polityków europejskich. Tak, szukamy innych źródeł. Budujemy zarzucony projekt hiszpański, gazociągu hiszpańskiego. To są zmiany, o których myślę nawet nie śniliśmy.
Pani minister, to prawda, ale Olaf Scholz mówi, że jest wobec embarga na import surowców z Rosji sceptyczny na dziś.
Nie, oczywiście. Bo dlaczego? Dlatego, troszkę odpowiedzi na to pytanie udzieliła pani poseł. Niemcy są znacznie bardziej uzależnione od surowców rosyjskich niż Polska dzisiaj. Polska jest znacznie bardziej zdywersyfikowana. Jak posłuchamy to, co powiedział Franz Timmermans w piątek, kolejne jakby zaprzenie nas do negocjacji.
Wyprzedza pani to, co chciałem mówić. Tak, to
więc,
prawda.
Więc, czyli jakie jest to, pytanie pana redaktora było, czy jesteśmy w stanie. To będzie bardzo bolesne i bardzo trudne, bardzo trudno wyobrażalne. Mówiąc o węglu, imporcie, pamiętajmy, my mamy inny węgiel do gospodarstw domowych, inny węgiel do elektrowni. Importujemy. Tak, jesteśmy importerami. Co więcej, ten import w ostatnich latach wzrósł w kierunku rosyjskiego. Więc gaz, rzeczywiście polityka, konsekwentna polityka naszego rządu, dywersyfikacji dostaw. Ostatnie prace tak naprawdę na odcinku rurociągu Baltic Pipe, to sprawia, że możemy powiedzieć dzisiaj, że za chwilkę naprawdę my gaz będziemy w stanie potrzeby gazowe zaspokoić z innych źródeł. Więc, ale pomimo tej niezwykle trudnej sytuacji, to właśnie premier Morawiecki wystąpił jako pierwszy i powiedział, że tak, jesteśmy pomimo tych trudności, Europa powinna być dziś odważna w takich decyzjach gospodarczych i powinna te sankcje powinny pójść aż tak daleko, tak? Powinniśmy zamknąć import do Europy wszystkich surowców z Rosji. Wiemy, że z perspektywy polskiej najbardziej bolesnym elementem dziś byłaby ropa, ale to... i tutaj, jak się wydaje, poszukiwania trwają i zapowiedzi Orlenu ostatnie związane ze spełnieniem zapotrzebowania przez Saudi Aramco, czy też wreszcie widzimy, ta cicha dyplomacja na pewno się dzieje i kwestia presji na OPEC o większym wydobyciu, dyskusja z Iranem, to się naprawdę...
Słyszałem, że też uśmiechamy się do Wenezueli jako społeczność Zachodu, żeby może trochę sankcje zmniejszyć wobec Wenezueli. Dzisiaj taki komunikat się pojawił. Oni też są bogatym państwem, jeśli chodzi o ropę. A z drugiej strony to jest sojusznik Władimira Putina, nie zapominajmy.
Więc wielka geopolityczna zmiana w zakresie SWIFT-u, jeszcze tylko ad vocem tego, co powiedziała, i tych sankcji w ogóle wszystkich gospodarczych. To tak, oczywiście wszystkie banki powinny, a nie wybrane, nieselektywnie być objęte SWIFT-em i o tym też my, jako rząd mówiliśmy. Mówił premier wielokrotnie i do tych mocniejszych sankcji wzywa nieustająco. No ale też przypomnijmy sobie, że aktywa tych banków, no, ubiegły tydzień, no to Sberbank właściwie możemy uznać za bankruta, także to też warto o tym
widziałem
pamiętać.
Ten wykres giełdowy, no wygląda to tak, jakby ktoś miał tam bardzo gwałtowny zawał serca i to taki naprawdę...
Tak, więc tutaj ta konsekwencja i solidarność zachodniego świata w represjach gospodarczych, ja powiedziałabym, że takich, których brakuje bardziej, jeszcze dzisiaj rano specjalnie sprawdzałam, czy Netflix działa, czy nie działa, ta dotkliwość życia codziennego, żeby ci, którzy są oddzieleni chińskim murem od wiadomości, od tego, co się dzieje na Ukrainie, mówię o społeczeństwie rosyjskim, bo ja też jestem daleko od mówienia, że to Władimir Putin. Nie, to naprawdę ta historia, ja nie chcę mówić, bo nie lubię mówić, że historia się powtarza, ale to nie jest jeden człowiek, to jest duże przyzwolenie tych, którzy wspierają, którzy są zadowoleni z jego przywództwa, czyli po prostu Rosjanie, ale warto, żeby ta dotkliwość ich także dotknęła, że tutaj, że te sankcje, że tych garnków z Ikei już więcej nie kupią. Także ciuchów z ulubionych zachodnioeuropejskich sieciówek także. I być może wtedy przyjdzie refleksja.
Szanowne panie, ja widziałem też sondaże, z których wynika, że ponad 70%, 75% nawet Rosjan popiera operacje wojsk rosyjskich, bo tak jest to przedstawiane w mediach rosyjskich. Przypominajmy, tam jest zakazane słowo wojna w jakiejkolwiek formule.
Ale ja powiem więcej, że społeczeństwo, opinia publiczna to jedno. Natomiast czytałam korespondencję intelektualistów z Ukrainy ze swoimi rosyjskimi kolegami, a zatem osób, które, od których wydaje się, że
też czytałem takie pasusy. Tak.
I to jest coś niesamowitego, prawda? To jest chyba największy sukces trwałej przebudowy świadomości Putina w Rosji. Natomiast te 11 dni także pokazuje wiele jego porażek, tak? Że ten kolos ma naprawdę gliniane nogi.
To jest niestety efekt skupienia wszystkich kluczowych mediów w rękach Putina i siania tam od rana do nocy tępej propagandy, która pierze mózg i społeczeństwu rosyjskiemu, bo prawda jest taka, że tam jest przekonanie całkowicie, że Putin wyzwala naród ukraiński z niewoli, bo tak jest to po prostu od rana do wieczora przedstawiane, a wszystkie zagraniczne media dzisiaj wiemy, niektórzy przedstawiciele polskich mediów również wrócili do kraju, bo zostali po prostu z Moskwy wyrzuceni.
Tak, bo jest nowy przepis, prawda?
To pokazuje, czy dzisiaj mamy na ogromnej skali niezwykłej krzywdy ludzi, która jest wyrządzona narodowi ukraińskiemu, jak można w 100% zmienić świadomość ogromnego innego narodu, ograniczając dostęp do pluralizmu, spluralizowanego rynku medialnego, dlatego nigdy więcej nie podnośmy ręki na wolne media gdziekolwiek na świecie.
Pytanie, które jeszcze cały czas mnie nurtuje w kontekście tego, co pani powiedziała. Ja bardzo uważnie słucham tych waszych tutaj, jakiegoś głosu jedności, który widzę na przykład choćby w kwestii tego, czy główne rosyjskie banki dwa powinny być odcięte od SWIFT-u. I to jest jednomyślność. Natomiast zastanawiam się, jeżeli...
Ja jedną kwestię uzupełnienia. Nie jest prawdą, że bez SWIFT-u nie można zrobić na świecie przelewu międzynarodowego, bo jest taka możliwość. Ja osobiście nawet pamiętam jeszcze czasy, gdzie zdarzało się robić przelewy międzynarodowe potwierdzone faksem bądź na e-mail.
Proszę nie podpowiadać tam na Kremlu.
Nie. Ja mówię o tym, że ta wymówka dla pozostawienia tych, znaczy tu musi być dobra wola obydwu stron, bo to tak się nie da. Mm-hmm. Więc ja chciałam co innego powiedzieć, że sugerować. Tu pani minister, która może podpowiedzieć przy twardych negocjacjach panu premierowi, który też zresztą powinien dowiedzieć, jest byłem też bankowcem, że naprawdę te przelewy za ropę czy gaz, które wciąż ktoś tam chce płacić, można zrobić innym sposobem, a to banki naprawdę od systemu można odczyć.
No to jest smutne, bo pewnie nie da się do końca uszczelnić tego wszystkiego. To ja wrócę do tego, co już zostało wywołane, do naszej polityki energetycznej, bo to jest kwestia też kopernikańska i znów się teraz podeprę słowami pani minister Emilewicz. Czy rzeczywiście ta sytuacja oznacza przedefiniowanie całej polityki energetycznej Unii Europejskiej? Mamy Fransa Timmermansa, który mówił jeszcze całkiem niedawno, że ta wojna to jest trochę odwrócenie uwagi od walki z ociepleniem klimatu. Takie słowa padły na początku tej agresji. Ja trochę byłem zdziwiony, że w takim momencie to jest na agendzie. Z drugiej strony parę dni temu powiedział rzecz naprawdę absolutnie kopernikańską. To jest przewrót. Mówiąc o tym, że w tej sytuacji wszystko się pozmieniało. Wszystko. I właściwie możemy nawet dopuścić przez jakiś czas węgiel jako element miksu energetycznego i nie będzie to jakaś zbrodnia na polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Co to oznacza dla ETS-u, dla tego systemu handlu opłatami emisyjnymi? Co to oznacza dla Fit for 55, który także jest rozpatrywane? Jakie jest pani opinia na ten temat? Czy to rzeczywiście na tę chwilę wszystko inne przestaje być ważne? Polityka energetyczna Unii już nie będzie taka, jak przed agresją na Ukrainę.
To prawda. Ja mam nadzieję, że to, o czym mówił Timmermans, to jest też ważne. Jutro będzie oficjalny komunikat Komisji Europejskiej w zakresie właśnie korekty polityki energetycznej, więc warto tego jutro słuchać. To, co mówił Franz Timmermans, jest zaproszeniem naprawdę Polski do stołu i do poważnych negocjacji w zakresie polityki klimatycznej. Ja mam nadzieję, że jestem przekonana, że rząd takie rozmowy od piątku prowadzi. Ja bardzo uważnie słuchałam tego, co mówił Timmermans i tego jego komunikatu, powiedziałabym tak, że to nie jest komunikat, że my dzisiaj w związku z tym zarzucamy ETS, czy odchodzimy od celów polityki klimatycznej. Nie, bo to myślę, że to naprawdę w duchu tego, o czym mówił kanclerz Scholz, czyli chcemy się uniezależnić, chcemy być czyści energetycznie, chcemy mieć czystą, zieloną energię, ale to nie ma być energia oparta na też rublowej ropie czy rublowym gazie. Więc Timmermans mówił tak, że tak, jako paliwo przejściowe jesteśmy w stanie i musimy zaakceptować węgiel, bo węgiel jesteśmy w stanie sprowadzać z innych kierunków niż rosyjski. I stąd tutaj liczę na to, że ta rozmowa z komisją się toczy. Co to oznacza? W praktyce, jak ja bym sugerował, gdybym dzisiaj tutaj mogła cokolwiek suflować, suflowałabym trzy następujące kwestie. Pierwszą to taką, że jeszcze wracając do ETS-u, może jedno zdanie, to ja nie słyszę dzisiaj w Europie nadal nikogo, kto by ten system podważał. Mówimy o pewnych korektach, o możliwych zmianach. Zresztą formułowaliśmy postulaty w tym zakresie, żeby się przyjrzeć pewnym, raczej powiedzielibyśmy, manipulacyjnym mechanizmom, jakie na rynku ETS-u funkcjonowały. I dzisiaj jest na pewno podstawa do tej dyskusji, prawda? Do dyskusji na temat maksymalnej ceny, bo skoro to jest element polityczny niezwykle, prawda? Polityki europejskiej klimatycznej, gdzie cena uprawnień do emisji jest efektem regulacyjnym. Więc na przykład maksymalnej, minimalnej ceny, więc kilku wątków, ale
tu jest możliwość dużej ingerencji po prostu
absolutnie
twardej.
Tak. Mhm. I to jest dziś, ten stół jest na nowo, te drzwi są na nowo otwarte. Petocyzy Polski to jest kwestia emisyjności, ustalenia emisji CO2 na daną instalację, która właściwie przyjęta przed tym wystąpieniem Timmermansa piątkowym, to wiele elektrowni także gazowych w Polsce miałoby kłopoty ze spełnieniem tych norm, jeśli nie byłyby one kogeneracyjne, czyli generowały nie tylko prąd, ale dawały także ciepło. Drugi wątek to z funduszu modernizacyjnego większe środki. Wiemy, że Polska po tych negocjacjach premiera Morawieckiego była największym beneficjentem tego funduszu, ale może być ze względu na drogę do przebycia i tę rozmowę o tym, że skoro jest gotowość na powstrzymanie elektrowni węglowych dłużej w Polsce i nie przechodzenie na rosyjski gaz, to możemy sięgnąć głębiej do tej kieszeni. Więc to byłaby druga propozycja z całą pewnością, którą położyłabym na tym europejskim stole. No i wreszcie trzecia to kwestia, tak jak powiedziałam, dyskusji o ETS-ie, czy właśnie cena uprawnień jakaś minimalna i maksymalna, która byłaby w jakimś sensie indeksowana. Czy to nie są te trzy wątki, które dziś powinny być?
Atomu pani nie porusza w tym wszystkim jako perspektywa na przykład wprowadzenia tego jako...
Wydaje się oczywistą oczywistością, czyli już nie dyskutujemy o tym, czy w ogóle utrzymywać, bo też słyszymy bardzo wyraźnie, że też nie do pomyślenia. Znaczy najpierw 10-12 lat przekonywania niemieckiego przemysłu, płacenia, czyli w ogóle pomocy publicznej dla firm na zgodę za to, żeby wyłączać atom. I dzisiaj to już nie są tylko pomruki gdzieś kuluarowe, ale coraz wyraźniej w mediach, czy te działające jeszcze elektrownie atomowe, które miały być wyłączone do końca tego roku, aby wyłączone nie były. I wydaje się, że...
Czyli dyskusja się otwarła na nowo w Niemczech,
tak,
można powiedzieć.
Absolutnie tak, więc to jest w ogóle nowa architektura polityki bezpieczeństwa energetycznego.
Wszystko się zmienia. Pani poseł Paulina Henikowska, ja tak tylko wprowadzając tę część, powiem, że akurat Polska 2050 jest ugrupowaniem, które bardzo mocno podkreśla kwestie ekologiczne, klimatyczne. No i jak właściwie ta sytuacja zmienia obecna, trochę wasze spojrzenie na to i też wydaje mi się, że warto nad tymi trzema punktami, o których mówiła pani minister Emilewicz, się rzeczywiście pochylić i podyskutować na ten temat.
Ale po pierwsze cel 2050, zresztą bardzo z nami związany, chociażby przez nazwę, i pozostaje niezmienny. 2050 to był cel uzyskania neutralności klimatycznej. Gaz jest również emisyjny i on miał być tylko i wyłącznie paliwem przejściowym. I nie sądzę, żeby w tym obszarze cokolwiek się zmieniło.
No pani poseł, przepraszam, że podam słowo, ale właśnie dokładnie po tym piątkowym wystąpieniu Timmermansa uważam, że wiele w tej sprawie się zmieniło w zakresie.
Ja bym spokojnie podeszła i poczekała na ostateczny komunikat. Bo tak jak powiedziałam, gaz miał być paliwem przejściowym do 2050 roku. Natomiast to, co my musimy zrobić, biorąc pod uwagę i kryzys energetyczny, który mieliśmy przed wybuchem wojny na wschodzie i to, co się dzieje teraz, to przede wszystkim przyspieszyć zdecydowanie z inwestycjami w efektywność energetyczną, w odnawialne źródła energii. No atom oczywiście też, tylko to powiedzmy sobie szczerze, jest jakiś dalszy etap. My popieramy głównie SMR-y i te mniejsze elektrownie.
Te modułowe.
Tak, które należy uwzględnić, natomiast jako tako trzeba przyspieszyć mocno z inwestycjami w tym zakresie. My będziemy musieli przyspieszać, bo przecież my mamy ogromny problem w zakresie podtrzymywania źródeł energii i ich koniecznością i tak remontowania, o czym mówi sam raport Ministerstwa Klimatu w tej sprawie już po 2030 roku. Więc tak, no zobaczymy, jakie będzie jutro decyzja. Co do ETS-u samego, to my mimo bardzo zielonego serca zawsze mówiliśmy, że sam ETS powinien zostać zreformowany. Widzimy błędy w tym zakresie, jak on dzisiaj funkcjonuje. Przede wszystkim nie powinien być przedmiotem targów i spekulacji i powinien być móc nabywane, prawa do emisji w mojej ocenie osobiście powinny być móc nabywane tylko i wyłącznie przez podmioty, które docelowo potrzebują do produkowania energii czy też innych celów właśnie papiery emisyjne. I w tym zakresie liczę na faktycznie dużą zmianę i nowe otwarcie.
Ciekawe rzeczywiście, co będzie jutro, to mnie samego bardzo ciekawi.
To jest rodzajem podatku, który miał być zresztą przeznaczany na właśnie inwestowanie w energetykę i nowe źródła czystej energii. I on powinien być pewny i określony, tak by można było rozwijać faktycznie energetykę w oparciu o pewne źródła, ale też i produkować ją w oparciu o w miarę względnie do przewidzenia.
Zobaczymy, co przyniesie sytuacja, no bo może się okazać, że za parę dni w ogóle te nasze rozmowy będą jeszcze inne, jeżeli ta sytuacja jeszcze bardziej się zradykalizuje do jakichś rozmiarów makabrycznych. Ja słyszałem, nie będę na antenie kolportował protek, jakie niektórzy wojskowi, którzy sugerują różne najbardziej twarde rozwiązania ze strony Rosji, podają. Chciałbym jedną rzecz, bo słucham też mojej gości. Pani poseł Kołnierz-Niklowska mówiła może kawałeczek o pomocy humanitarnej i warto pewnie się pochylić w ostatniej części jeszcze naszej rozmowy na temat tych propozycji, które dzisiaj przedstawił rząd, jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, specustawy, która miałaby im pomóc tutaj funkcjonować. Nie wiadomo jak długo, bo to też jest cały czas wielka niewiadoma. To nie musi być krótki okres czasu, chociaż znam Ukrainki, które na 2-3 miesiące szukają mieszkania. Boję się, że to jest nadmierny optymizm, choć oczywiście życzę im tego. Natomiast jest ten projekt na stole, zgodnie z którym obywatele Ukrainy będą mogli przejechać na terenie RP legalnie przez 18 miesięcy. Będą mogli pracować u nas, dostaną numer PESEL, czyli będą mogli zakładać działalność gospodarczą, będą mogli być leczeni, będą wreszcie mogli także ludzie, którzy ich goszczą, korzystać z jakiegoś z wsparcia w wysokości, tak jak obliczam, 1200 zł miesięcznie przez okres 2 miesięcy. Jak panie oceniają te propozycje na stole? Czy one są wystarczające? Czy panie by coś jeszcze do tej listy dołożyły? Coś zmieniły w tej liście? Pani minister Jadwiga Emilewicz może tym razem.
Myślę, że to jest bardzo dobra ustawa, która rozwiązuje wiele problemów. Jeżeli jeszcze do tego wszystkiego, tutaj trzymam kciuki za pana ministra Cieszyńskiego, w przyszłym tygodniu system PESEL będzie mógł być dystrybuowany pomiędzy obywateli Ukrainy, no to oni naprawdę będą, nie będą koczującymi gdzieś, prawda, lepszych bądź gorszych, nieco gorszych warunkach.
Pamiętajmy, pani minister, że nie ma u nas obozów i ośrodków dla uchodźców tak naprawdę
ci... Tak, i o tym nie powiedzieliśmy na początku, prawda?
To jest ważna rzecz.
Że oni po prostu się bardzo szybko w polskim społeczeństwie zmieścili. No dzięki temu, o czym mówiłyśmy obie z panią poseł na początku, tej ogromnej akcji Wielkiego Serca tysięcy Polaków. I też, może też jeszcze w tym momencie warto o tym, choć o tym mówimy, ale nigdy dość. Największy kryzys uchodźczy w Europie 2015 roku, ta fala największa, jaka dotarła do Niemiec, to było 1 000 000 uchodźców w ciągu całego roku. To jest tyle, ile my przyjmujemy w Polsce przez 1,5 tygodnia. Więc pewnie jest tak, że nie wszystko działa doskonale. Pewnie może ta logistyka mogłaby być nieco lepsza. Ale naprawdę na coś takiego nie był nigdy przygotowany nikt w Europie. Więc myślę, że my wszyscy zdajemy z tego ogromnego egzaminu solidarności, ale też i takiej sprawczości państwa i społeczeństwa naprawdę zdajemy egzamin. Więc te instrumenty, które są dostarczone poprzez projekt rządowy, to są bardzo dobre rozwiązania. Myślę, że tych najbardziej potrzebne. Pewnie, że za chwileczkę kolejne dni będą nam przynosiły kolejne wyzwania i będziemy pracować nad dalszymi rozwiązaniami, ale te dotyczące PESEL-u, możliwości podjęcia pracy, możliwości pójścia dzieci do szkoły, to są jakby najważniejsze elementy, które dziś możemy dostarczyć. Opieka medyczna, służba zdrowotna, bez dwóch zdań, najistotniejsze dzisiaj wątki, które pozwolą tym ludziom, też traumatyzowanym powiedzmy, na pewno wiele, ja byłam na granicy po drugiej stronie w zeszłym tygodniu, naprawdę sceny rozbierające, kiedy ojciec się żegna z żoną, 30-kilkuletnie na oko małżeństwo, matka trzymająca, nie wiem, kilku miesięcy, kilkunastu może miesięcy dziecko na rękach, no to są doświadczenia naprawdę, jeśli słyszę dzisiaj, czy czytam czasami komentarze, dlaczego za darmo, dlaczego tak dużo, dlaczego tak łatwo, no naprawdę nie chciałabym się zamienić za żadne pieniądze w sytuacji, w której muszę spakować swój dorobek do Tobołka, do jednej walizki, przenieść się z nadzieją, że wrócę, ale bez pewności, że ten powrót będzie możliwy. Więc dobra ustawa, pewnie z otwarciem na to, że jeśli są, ja sama dzisiaj, gdzie kilka wątków znalazłam, takich, które umożliwiłyby jeszcze bardziej samorządom tworzenie miejsca, którego na przykład w szkołach, to w świetle prawa, przepisów PPOS gdzieś jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Więc pewnie są przepisy, które możemy wspólnie...
Pani minister, ja pozwolę sobie na jedno tylko zdanie, zanim dopuszczę panią poseł Hennig-Kloskę. Ja tylko pamiętam tę scenę z pogranicznikiem, czy też z policjantem, który widział ładowanie do autobusu osobowego 8 osób i powiedział, że on ma gdzieś przepisy w tej sytuacji i niech jak najwięcej osób wchodzi w tej sytuacji. Więc ja myślę, że nawet ten PPOŚ, te przepisy w pewnym momencie mogą po prostu zejść na dalszy plan, chociaż oczywiście dbać o nie musimy. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, czy pani te zaproponowane rozwiązania na stole podobają się, są wystarczające? Ma pani jakieś uwagi do tych projektów?
Nie, no oczywiście będziemy zgłaszać nasze poprawki, bo są rzeczy, które trzeba by poprawiać. No, pierwszą taką rzeczą to włączenie koordynatorów akcji pomocowych do sztabów kryzysowych, zarządzania kryzysowego. To musi być praca odpłatna. Dzisiaj NGO-sy robią kawał roboty za państwo. No, na przykład cały dworzec zachodni w Warszawie, który był największą chyba stacją przesiadkową po granicy w Polsce w ostatnich dniach, jest obsługiwana przez wolontariuszy, między innymi wolontariuszy Polski 2050. Oni muszą wyzwaniać, szukać transportów na nocleg. Coraz bardziej mówią, że może brakować za chwilę ciepłych posiłków, bo ten entuzjazm z pomocy jak zawsze będzie opadać. Pierwszy milion był do przyjęcia najłatwiejszy. Przyjeżdżają osoby, które mają często tu bliskich, tu bądź dalej w Europie, którzy już wyjechali wcześniej, mają często 90-95% osób, które przybyły dotychczas do nas do kraju, to są osoby, które wiedziały, dokąd jadą, tak? No pewnie w pierwszych dniach to było tyle, potem trochę spadło. Dalej będą przyjeżdżać osoby bez pomysłu na siebie, które nie mają tu znajomych, przyjaciół, rodziny, więc to będzie na pewno coraz trudniejsze. Mamy 1 000 000 i to jest naprawdę, co zrobiliśmy tu nie sposób się nie zgodzić z rękami obywatelskimi, ogromna rzecz. Takie imperium, można powiedzieć, pomocy humanitarnej stworzyliśmy przez ostatnie dni w Polsce. Natomiast szacuje się, niektóre organizacje, które mają doświadczenia w pomocy humanitarnej, mówią, że to może być nawet 5 milionów osób z tego grona przyjedzie do naszego kraju. Niektórzy przemieszczą się dalej, niektórzy nie. Dlatego tu po pierwsze rząd musi siadać do rozmowy o relokacji, mimo że sam był oporny na relokację w 2015 wspomnianym roku. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie pełne zrozumienie w Europie, że Polska z różnych po prostu zwykłych takich barier, które mamy, chociażby lokalowych, jeżeli chce godnie zarządzić tym ruchem osób uciekających z terenu wojny, musi się...
Panie Marszałku, już chyba jest takie myślenie, bo choćby odejście od tej zasady, jest że pomoc powinna być udzielana w pierwszym kraju, w którym znajdą się uchodźcy, prawda? Jest odejście już od tej zasady. Europa zdaje się uchylać furtkę do relokacji.
Ale my musimy tak, tu usiąść i porozmawiać. Musimy porozmawiać o środkach europejskich. Ja oczekuję dzisiaj od rządu, że zrobi wszystko, by spełnić oczekiwania Komisji Europejskiej i uruchomić środki europejskie. My dzisiaj ich bardziej potrzebujemy niż w 2004 roku, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Mamy, już weszliśmy w czasy wojny na wschodzie z bardzo wysoką inflacją i z mocno rosnącymi cenami, rozwijaną gospodarką, sztucznie zaniżonymi, obniżonymi czasowo podatkami, a więc co za tym idzie wpływami do budżetu. No i to wszystko nie napawa, no my w tym wszystkim oczywiście nie możemy zapomnieć o niesieniu pomocy obywatelom Polski, którzy tego potrzebują, bo to może też przechylić bez jakby, nie wiem, no jakąś taką chęć, zabrać chęć niesienia tej pomocy. No jeżeli dzisiaj byśmy zapomnieli o obywatelach Polski, którzy takiej pomocy również potrzebują, to będzie to rodziło rozgoryczenie. I tu oczywiście trzeba też mocno pracować. No na pewno musimy włączyć organizacje pomocowe, humanitarne, które mają największe doświadczenie, takie jak Polska Akcja Humanitarna czy PCPM. To nie jest żadna piąta kolumna, to są organizacje, z którymi przyjdą pieniądze, przyjdą ręce do pracy. Naprawdę nie ma powodu, by wszystkiego kłaść na barki Polaków. My bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby ta współpraca rządu z samorządami i organizacjami pomocowymi postępowała, tak by ciepłe posiłki, darmowe toalety, które wciąż stanowią problem na dworcach, transport na nocleg czy pomoc tłumaczy była rozwiązaniem dostępnym od ręki dla wolontariuszy, którzy w tych punktach wszystkich pracują, poświęcając swój
pani poseł, to w takim razie pani poseł Jadwiga Emilewicz. Ta ustawa, to pan minister Szefernaker wczoraj to o tym mówił, ta ustawa od pierwszego artykułu była konsultowana z Związkiem Miast Polskich, z samorządowcami, więc naprawdę myślę, że jeżeli są jeszcze jakieś, a ustawy oczywiście pisane w takim tempie, w warunkach znowu sztabowych, wojennych, na pewno nie są doskonałe, więc pewnie jest przestrzeń na to, żeby oczywiście w szybkim tempie konieczne, stosowne poprawki jeszcze jutro w Sejmie wprowadzić.
Pracowaliśmy na poprzednim projekcie, który rozumiem nie był projektem ostatecznym. Pracują nasi eksperci i prawnicy i osoby doświadczone. Sam nasz lider Szymon Hołownia ma 10-letnie doświadczenie w akcjach humanitarnych na najtrudniejszych terenach na świecie. I zresztą, tak jak powiedziałam, nasi ludzie są masowo w tą pomoc zaangażowani w całej Polsce. I będziemy na pewno składać poprawki, tak by ona była lepsza. Natomiast oczywiście ja apeluję, by przy ustawie o obronności Polski, przy ustawie o pomocy humanitarnej i o rozwiązywaniu tego kryzysu migracyjnego, który dzisiaj obsługujemy w Polsce, nie wyłączać kontroli parlamentu, bo no, jakby nad wszystkimi wydatkami przy okazji, ja jako już taki urzędnik pracujący, poseł pracujący w Komisji Finansów Publicznych, mam ciarki, jak widzę kolejne przepisy wyłączające kontrolę parlamentu z wydatkowania finansów publicznych, czy też pozyskanych w drodze emisji obligacji. My naprawdę musimy dbać dzisiaj o finanse bardziej niż kiedykolwiek, a ponieważ może skończyć się na jeszcze dużo wyższej inflacji, jeśli lekką ręką źle będziemy wydatkować, my dzisiaj każdym złotówkę musimy przeglądać dwa razy. Jeżeli będziemy źle je wydatkować i lawinowo dalej zwiększać dług, to odbije się to też na jakości.
Tylko czy da się nie zwiększać długu w tej sytuacji? No bo wyzwania są większe, potrzeby są większe.
No dlatego mówię, że czas odblokować środki europejskie. One dzisiaj, gdyby weszły na polski rynek, nie tylko stabilizowałyby złotego, bo można by było sprzedawać euro pozyskane z środków europejskich na rynku, a nie w banku centralnym. I można by
na razie to NBP rezerwy złota sprzedawał niedawno na rynku. To też miało mieć działanie stabilizacyjne.
Tak, ale ja też mam nadzieję, że
się nie udało stabilizować złotego.
Pani poseł, to nie są uwagi, których celem jest powiedzenie, że źle robiliśmy, że ratowaliśmy polskie firmy w czasie pandemii, oferując im tarcze finansowe oparte na i tarcze gospodarcze oparte na emisji obligacji, bo myślę, że tutaj na dzisiaj trudno znaleźć się z ekonomistów, którzy by podważali tę dotychczasową politykę, a też tak cieszę się bardzo z tego zwrócenia uwagi na oglądanie każdej złotówki z każdej strony, to myślę, że wiele razy o tym
to ja zauważam, że strukturalny deficyt rósł nam już dosyć ostro przed kryzysem covidowym. Myślę, że pani minister jest tego świadoma.
Mamy tych kryzysów bardzo dużo. Szanowne panie, kończąc jeszcze ostatnie zupełnie parę minut naszej audycji, mamy 21:46, 7 dzień marca. Jutro Dzień Kobiet. Podobno w Rosji jest to też jedno z najważniejszych świąt, oprócz Dnia Zwycięstwa. Hucznie celebrowanego tam. Ja sobie tak myślę, że z jednej strony oczywiście składam paniom, posłankom, naszym słuchaczkom, także wszystkim, przede wszystkim dzielnym kobietom z Ukrainy, matką, żoną, córką, wnuczką, babcią, najlepsze życzenia, ale też pewnie te ostatnie 3 minuty, tak z kobiecego punktu widzenia pomyślałem sobie, pewnie chciałby pani trochę poświęcić na te właśnie dzielne kobiety, których mężczyźni najczęściej zostali tam, a one albo przedzierają się tutaj, a te, które tam zostały, po prostu przeżywają gehennę i pewnie warto poświęcić im parę zdań. Pani poseł Paulina Henik-Kloska, może ja tak tym razem wskażę palcem.
To ja przede wszystkim chciałabym życzyć paniom, by jak najszybciej mogły wrócić do swojego domu, gdzie będzie bezpiecznie i spotkać tam wszystkich swoich bliskich, bo to chyba jest dzisiaj dla nich najważniejsze. A chciałabym też przy tej okazji podziękować i złożyć życzenia wszystkim wolontariuszkom, które...
No właśnie, oczywiście granicy, dołączam się jak najbardziej.
One też to często robią kosztem własnych rodzin. I im się należą wielkie podziękowania, wielkie serce i moc życzeń.
Pani poseł, pani minister Jadwiga Emilewicz.
Drogie panie, szanowny panie redaktorze, drogie panie, to będzie wyjątkowy Dzień Kobiet w Polsce, wyjątkowy od lat, ponieważ w ciągu ostatnich lat nigdy nie było w Polsce tak dużo kobiet,
tak.
Bo przecież te pierwsze fale migracyjne to przede wszystkim kobiety. I nie będzie nam do śmiechu zbytnio i nie będzie nam do żartu i to będzie bardzo refleksyjny dzień na pewno. Także patrząc na dziś, na wszystkie kobiety zgromadzone wokół międzynarodowych targów poznańskich, czy teraz przed chwilą na dworcu w Warszawie, czy wcześniej, o czym mówił mi mój syn wolontariusz na Torwarze w Warszawie, na te wszystkie panie, kobiety, dziewczyny, chciałabym, żeby się poczuły dobrze w Polsce, tak? Żeby nie myślały, może jutro, przynajmniej na chwilę, żeby nie myślały o wojnie, żeby wiedziały, że tutaj mają swoją bezpieczną przystań, na dłużej czy na krócej, na tyle, na ile ona będzie potrzebna, żeby miały takie przekonanie, że tej pomocy my im będziemy udzielać tak długo, jak ona będzie niezbędna. Jest też niezwykle interesująca inicjatywa pani prezydentowej, pani małżonki pana prezydenta Agaty Kornhaus-Duby, występuje jutro z apelem do Rosjanek, do kobiet w Rosji, właśnie w dniu, w którym ten święto jest tak ważne, w Rosji, o pokój na Ukrainie, o zaprzestanie działań wojennych.
Przecież tam też są rosyjscy synowie, prawda? Zaangażowani też giną.
Ważna inicjatywa. Ja zapraszam, z kolei udało mi się porozumieć przez portale komunikacyjne dwie niezwykłe dziennikarki, Annę Myroniuk i Krystynę Berdyńskich. Anna Myroniuk to dziennikarka Kijew Independent, największego anglojęzycznego serwisu w tej chwili, nadającego bezpośrednio z Kijowa. Krystyna Berdyńskich, dziennikarka też pracująca w Kijowie, nagrodzona kiedyś za dziennikarstwo śledcze w Polsce, znana korespondentka także mediów międzynarodowych. One obie jutro o 14 połączą się z nami i z takim ważnym, mocnym przekazem do Polski, ale także do europejskiej opinii publicznej.
To ciekawe.
Będzie można posłuchać. Zachęcam.
Zapraszamy serdecznie. Tak. Niestety musimy już kończyć. Jeszcze raz dołączam się do życzeń dla pani również, moich dzisiejszych gości w programie. Ja życzę Ukrainkom, które są w Polsce, żeby to było naprawdę 2-3 miesiące i powrót do domu już w pokojowych czasach. Oby tak było. Kłaniam się państwu nisko. Łukasz Kaźmierczak. Bardzo panią dziękuję za debatę. Do usłyszenia.
A jeszcze jednego panią bym życzyła potem. Szybkiej odbudowy Ukrainy z zajętego majątku oligarchów rosyjskich.
Właśnie. To będzie wreszcie dobrze spożytkowane. Życzę tego samego. Kłaniam się nisko. Spokojnej nocy.
Dziękujemy bardzo. Dobranoc.
Przy gorącym stole.